To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski, a naszym gościem jest Krzysztof Pszczółka z AZS Politechniki Krakowskiej. Witaj, Krzysztof.
Cześć, miło mi.
Student biotechnologii oraz absolwent technologii chemicznej na Politechnice Krakowskiej. No złapałem się za głowę, że będę rozmawiał z kimś, kto łączy sport z na przykład naukami medycznymi, kto może będzie farmaceutą. No właśnie, kim ty będziesz, kim ty chcesz zostać?
No nie do końca farmaceutą, bo generalnie jestem na uczelni technicznej, więc w zasadzie jestem inżynierem i mogę się pochwalić, że to już podwójnie magistrem, bo dopiero co obroniłem się na tej biotechnologii, także docelowo to praca, którą powinienem podjąć, to powinna być praca w przemyśle bądź praca związana z odkrywaniem jakichś nowych substancji czy nowych leków. Na razie jestem jednak przy sporcie i myślę, że przez najbliższy czas przy tym sporcie zostanę, a zobaczymy, co w przyszłym roku. Być może doktorat, być może pójdziemy w tą stronę.
Ale co ciebie zainteresowało to kilka, te pięć mniej więcej lat temu, że zdecydowałeś się zostać studentem na przykład biotechnologii?
Czy moim pierwszym kierunkiem takim głównym to była technologia chemiczna. Ja generalnie chciałem pracować głównie z chemią, głównie z odczynnikami chemicznymi. Na początek to miały być bardziej kosmetyki i bardziej praca przy tworzeniu nowych receptur kosmetycznych. Potem się okazało jednak, że bardziej mnie ciągnęło w stronę analityki chemicznej i w tej analityce troszeczkę siedziałem. Aktualnie łączę właśnie biotechnologię i technologię chemiczną i to gdzieś schodzi się w jedną taką, powiedzmy, grupę moich zainteresowań związanych z odkrywaniem jakichś nowych, powiedzmy, substancji czy nowych produktów, które by można było wykorzystać w formie aplikacyjnej, na przykład w agrochemii czy w, no właśnie, farmaceutyce.
Myślałem, że twoja wypowiedź będzie zmierzała w kierunku sportu, którą będzie można wykorzystać na przykład przy osiąganiu lepszych wyników sportowców.
To też jest dość ciekawe zagadnienie, aczkolwiek nie jestem na takim poziomie zaawansowania, jeżeli chodzi o właśnie, powiedzmy, leki, żeby iść w tą stronę. Bardziej to my się zajmujemy takimi potencjałami aplikacyjnymi w przemyśle, więc bardziej ta strona, aczkolwiek mam znajomych, którzy się zajmowali tworzeniem nowych materiałów, które można wykorzystać na przykład do produkcji butów dla sportowców. Także gdzieś zawsze ten sport można tutaj wpleść w te nauki inżynierskie.
A w przyszłości kto wie, w którą stronę pójdziesz? No to w takim razie, kiedy i jak narodził się w twojej głowie pomysł na AZS?
To jest ciekawa sprawa, bo ja ze sportem zawsze miałem po drodze. Przez 8 lat trenowałem siatkówkę u siebie w gminie, przy moim liceum. I w momencie, kiedy poszedłem na studia, no nie chciałem utracić gdzieś styczności z tym sportem. Poszedłem na trening siatkówki rekreacyjnej w ramach właśnie AZS-u i tam trenerka lekkiej atletyki, która akurat była na zastępstwo, stwierdziła, że wysoko skacze. Jak wysoko skacze do bloku, no to na pewno skacze też daleko do przodu. Tak mnie ściągnęła na zajęcia lekkiej atletyki, gdzie właśnie miałem trenować pod kątem skoków dal, później skoków wzwyż. No i, że tak powiem, wciągnąłem się w życie najpierw sekcji, potem w życie klubu uczelnianego, bo bardzo szybko dołączyłem do zarządu, a potem to już poszło lawinowo i to tak można powiedzieć dwutorowo, bo z AZS-u jeszcze przeskoczyłem do samorządu studenckiego, nie zostawiając klubu uczelnianego AZS, także można powiedzieć, że łączyłem działalność społeczną na dwóch frontach, a do tego cały czas jednak studia, bo studia to było dla mnie coś najważniejszego.
A wyniki sportowe?
To może przemilczę, chociaż mogę się pochwalić, że razem z drużyną zdobyliśmy akademickie wicemistrzostwo Polski w lekkiej atletyce, gdzie ja tylko taką malutką cegiełkę swoją dołożyłem, jeżeli chodzi o wynik. Byli tacy, którzy oczywiście robili te najważniejsze wyniki, które zaprocentowały na to wicemistrzostwo Polski wtedy. Ja bardziej organizacyjnie wspierałem i spinałem to wszystko w jedno.
Czyli pozycja organizator.
Zdecydowanie.
Mózg, który scala wszystko w jeden organizm. Obejrzałem twój filmik promocyjny, film, w którym ty występujesz na YouTubie. Pada w nim zaskakujące twierdzenie. AZS zarezerwowane tylko dla elity. Zdziwiłem się bardzo, gdy usłyszałem to stwierdzenie, więc muszę cię o nie zapytać. Dlaczego tak myślałeś?
Bo tak mówią studenci, którzy idą na pierwszy rok. Znaczy, z czego się to bierze? Bierze się to z tego, że w szkołach średnich nie ma takiego dużego rozpowszechnienia informacji na temat Akademickiego Związku Sportowego. Jak już ludzie kojarzą, to raczej z drużynami takimi zawodowymi typu AZS Częstochowa, AZS Olsztyn, czyli takie, które na przykład
profesjonalnym
grają...
Profesjonalnym sportem już.
Dokładnie, plus liga, siatkówka, być może lekka atletyka, przepraszam, AZS UMCS. Gdzieś to się przewija raczej z tymi osobami, które są właśnie tymi zawodowymi sportowcami. Mało się mówi o takim AZS-ie, który jest bardziej w stronę studenta, który chce się poruszać. I z tego wynika troszeczkę właśnie to nasze hasło, które tam pada, że wsłuchaliśmy się w to, co mówią pierwszacy albo to, co mówią studenci rozpoczynający swoje studia. Mówią, AZS nie, nie dla mnie, to jest dla tych najlepszych. No. I nagle się okazuje, że my chcemy wyciągnąć dość dużą grupę ludzi, którzy mogliby spokojnie nas reprezentować na tych naszych lokalnych zawodach w ramach Ligi Środowiskowej. Się nagle okazuje, że nie mamy ludzi do tego, przynajmniej nie mieliśmy w poprzednich latach, bo już teraz jest zdecydowanie lepiej, bo wszyscy się wycofują na zasadzie AZS to nie dla mnie, to tylko dla najlepszych. No i tak troszeczkę przekornie rzuciliśmy to hasło, żeby właśnie pokazać, że jeżeli ktoś bawi się sportem, czy chce poczuć tą atmosferę sportową i jeszcze do tego coś trenować na takim poziomie, powiedzmy, trochę bardziej sportowym, ale też z elementami rekreacji, to w AZS-ie też znajdzie na to swoje miejsce.
Czyli AZS dla wszystkich.
Tak. My tak promujemy AZS na Politechnice Krakowskiej. AZS jest dla wszystkich. Oczywiście dochodzi do tego pewnego momentu, kiedy sekcja sportowa, która ma reprezentować uczelnię, musi wyłonić tych najlepszych, ale też mamy zajęcia dla tej grupy, która, że tak powiem, nie doskoczyła do tego poziomu reprezentacyjnego, a cały czas chce trenować. Mamy po prostu zajęcia z siatkówki rekreacyjnej, czy zajęcia, które są zarezerwowane dla osób chcących dalej trenować, ale już może nie na takim najwyższym poziomie.
Czyli chce po prostu dbać o siebie, AZS także i w tym ma pomagać. A za tobą pracowity czas, pracowite wakacje te spędziłeś w mało kurortowym polskim mieście.
Łódź też ma swoje, powiedzmy, uroki.
Rzeka, brak, zieleń, no jak cię mogę.
Ale to atmosfera całego tego miasta i całej tej imprezy myślę, że była najważniejsza, a samo miasto jako miasto to zawsze gdzieś tam w tle pozostawało. Szczerze mówiąc nie miałem nawet okazji, żeby przejechać wzdłuż i wszerz Łódź, bo większość czasu jednak spędzałem w biurze reprezentacji Polski, a tylko w niektóre dni miałem okazję, żeby wyjść na ulicę Piotrkowską czy ze znajomymi przejść się po mieście. Także Łódź wiadomo ma swoje plusy i minusy jak myślę każde inne miasto.
W trakcie EUG w Łodzi właśnie odpowiadałeś za Biuro Polskiej Misji. Co to takiego?
To było biuro, które miało przede wszystkim spinać informacyjnie wszystkie ekipy, które przyjeżdżały do nas na EUG. Wiadomo, no, to są różne uniwersytety, różne uczelnie. Dobrze byłoby, żeby każda reprezentacja miała te informacje najświeższe i żeby wiedziała, do kogo ma się zwrócić ze swoimi problemami. Wiadomo, zawsze pojawią się jakieś mniejsze bądź mniejsze kwestie do załatwienia na co dzień, także byłem tą osobą do pierwszego kontaktu, ale też byłem osobą do kontaktu po stronie organizatorów, więc jeżeli oni mieli jakieś informacje, no to wtedy ja przekazywałem to bezpośrednio do trenerów czy do poszczególnych zawodników, tak żeby ten przepływ informacji był na bieżąco.
Czego nauczyły cię te igrzyska? O co jesteś mądrzejszy? Czego nie wiedziałeś przed wakacjami, a wiesz już teraz?
Myślę, że przede wszystkim trzeba mieć dystans do wszystkiego. Wiadomo, że przy tak dużych imprezach nie da się wszystkiego idealnie dopiąć na ostatni guzik. Zawsze będą jakieś malutkie niedociągnięcia i trzeba po prostu do tego podejść z dystansem. I myślę, że tutaj też tak było. No, jeżeli coś może nie do końca było tak idealnie, jak sobie niektórzy wyobrażali, to trzeba było po prostu na spokojnie do tego podejść, porozmawiać, spróbować skontaktować się właśnie z organizatorami i próbować rozwiązać każdą kwestię, która gdzieś się tam pojawia.
Działałeś w samorządzie studenckim, tak jak wspomniałeś, a działasz teraz w parlamencie studentów. To praca, jedna praca, która wynika z drugiej, czy też nie?
Znaczy, powiem tak, no generalnie, żeby dostać się do parlamentu studentów Rzeczypospolitej Polskiej, no to trzeba być bardzo aktywnym działaczem na swojej uczelni, bądź w strukturach jakichś lokalnych, bądź tak zwanych branżowych, czyli skupiających uczelnie o bardzo podobnym profilu. W moim przypadku to jest Forum Uczelni Technicznych. Ja byłem w 2020 roku przewodniczącym Forum Uczelni Technicznych i stąd też dostrzeżono moją osobę i zaproponowano, żebym startował do Rady Studentów w wyborach uzupełniających. No i udało się, dostałem się do Rady Studentów. Można powiedzieć, że reprezentuję 1 200 000 studentów w ramach 12-osobowego grona ludzi, którzy mają możliwość podejmowania różnego rodzaju uchwał czy rozmawiania na temat problemów, z jakimi studenci się aktualnie muszą mierzyć, a tych, no nie, powiedzmy sobie, problemów niestety jest przez ostatnie 2 lata, czyli całą naszą kadencję, bardzo, bardzo dużo.
Jakie to problemy, z jakimi sprawami studenci do ciebie się zgłaszają?
No, chyba najbardziej podstawowa kwestia, która dotyczy wszystkich osób, to jest kwestia pomocy materialnej, czyli to, że cały czas mamy pewien próg, który wyznacza maksymalny dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny, który upoważnia do starania się o pomoc materialną w ramach stypendium socjalnego. Ten próg nie został przez wiele lat podniesiony, a płaca minimalna idzie do góry, inflacja szaleje i tak na dobrą sprawę za chwilę się okaże, że nie ma ludzi, którzy by mogli się kwalifikować na stypendium socjalne, a potrzeby są ogromne. Także w tym momencie staramy się i walczymy o to, żeby ten próg podnieść przynajmniej o kilkaset złotych, tak aby rzeczywiście o tą pomoc materialną mogło się więcej osób starać. Kolejna kwestia, no to jest kwestia zdalnego nauczania i to, co się stało na wielu uczelniach, czyli jakość kształcenia, która poleciała na łeb, na szyję, i to, w jaki sposób można wyciągnąć to, co dobrego było przy kształceniu zdalnym, ale też to, co można poprawić w momencie, w którym, no niestety, ale gdzieś tam pojawiają się zakusy, żeby ze względu na wzrost cen energii znowu powrócić przynajmniej czasowo do kształcenia zdalnego. No i tutaj ten problem, no to jest taki, żeby nie było właśnie słabej jakości kształcenia.
Studenci to taka chyba zapomniana grupa, albo grupa, na którą się nie zwraca uwagi przy tych wszystkich rozmowach na temat kryzysu finansowego i drożyzny.
I o tym same uczelnie mówią, o tym mówi KRASP, o tym mówią rektorzy, że gdzieś nie zwraca się uwagi na to, że cały czas mamy ten sam poziom finansowania, i to mówię generalnie o całym szkolnictwie wyższym, a potrzeby są ogromne. I najlepszy przykład to jest to, jak rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego dostał wstępną prognozę za prąd i nagle się okazało, że musi zapłacić 150 milionów więcej. No i pytanie, z czego? W momencie, w którym ma się zaplanowany budżet praktycznie pod korek i nagle trzeba dołożyć do tak podstawowej kwestii jak media. I to dotyczy wszystkich uczelni. No, na szczęście moja uczelnia póki co mówi, że nie będzie aż tak źle, ale nie wiemy, co się stanie. No, jeżeli będzie duży kryzys związany z tą energią elektryczną, no to obawiam się, że i moja uczelnia będzie musiała na pewien okres przejść na kształcenie zdalne, a to bardzo mocno wpłynie znowu na sport akademicki i wracając do AZS-u, troszeczkę niestety podkopie i zburzy ten plan, który mamy na ten sezon, a więc pozyskanie jak największej liczby aktywnych studentów do po prostu działania i do ćwiczenia.
Przyszłość widzisz raczej w ciemnych barwach, czy jest szansa na to, że będzie dobrze?
Myślę, że jest szansa na to, żeby było dobrze. To też wszystko zależy od tego, jak dużo osób uda nam się pozyskać do klubu uczelnianego, bo w momencie, w którym ktoś już jest zrzeszony i ktoś czuje się zaopiekowany, że jest w jakiejś strukturze, to przykłada do tego dużo większą wagę niż być po prostu członkiem społeczności akademickiej i nie przynależeć nigdzie. Jednak tak jak zauważyłem z perspektywy lat, jak już ktoś gdzieś trafia, to raczej trafia, jak nie na całe studia, to potem na całe życie, może tak. I myślę, że z AZS-iekami tak jest bardzo często.
Powiedziałeś coś także i o sobie na całe życie w AZS-ie?
Myślę, że tak. Myślę, że już na tyle wgłębiłem się w tajniki działania w AZS-ie i wgłębiłem się na tyle w samą strukturę i to, co się dzieje w naszym środowisku, że mogę powiedzieć, że chciałbym się związać z AZS-em na pewno na dłuższy czas. Jak się uda, to i na całe życie. Wiadomo, że jak się raz do AZS-u wejdzie, to się w nim zostaje na zawsze.
To jak tą biotechnologię chcesz wkomponować do AZS-u?
Można być pracownikiem naukowym i cały czas trenować w ramach klubu uczelnianego, cały czas można pomagać przy organizacji imprez sportowych, a na końcu, kto wie, może i startować w AMP-ach.
Czemu nie? Taka przyszłość maluje się w bardzo kolorowych przynajmniej barwach. Krzysztof Pszczółka z AZS Politechniki Krakowskiej był gościem Kafa AZS. Dzięki wielkie.
Dziękuję serdecznie.
To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski, do usłyszenia. Cześć.
To jest Kafa AZS.